Wczoraj rozmyślałem nad życiem Dawida i wiemy, że Dawid był to wspaniały Boży mąż, wspaniały Boży sługa. I kiedy my czytamy Słowo i poznajemy Słowo, to według listu apostoła Pawła możemy się czegoś nauczyć. Możemy również wziąć poprawę. Możemy wziąć jakąś mądrość do naszego życia, aby to, co tych sług im się stało, żeby nam się nie stało. Żeby to, co oni otrzymali od Boga, to żeby to nas zachęciło, żeby również i w naszym życiu to było. I ja analizowałem Dawida. I w życiu Dawida, jego tej karierze, można by powiedzieć, królewskiej karierze, były różne momenty. Ale jedno jest pewne, że Dawid wygrał wszystkie wojny, które prowadził w imieniu Pańskim. I on zaprowadził, i on uczynił największym królestwo Izraela, jakie dotychczas było. W żadnym okresie historii państwa Izrael, historii narodu żydowskiego, państwo Izrael nie miało takiego zasięgu, takiego wpływu i takiego znaczenia, jak za dni króla Dawida. I Dawid prowadził wojny z różnymi narodami. Edom, Moab, Filistyńczycy. Prowadził wojny z Aramejczykami z Soby, to były bardzo ciężkie boje. I z każdej wojny on wygrał. I dotychczas, i do dziś dnia jest tak, że naród Izraela, państwo Izrael, w każdej wojnie, którą spotyka się ze swoimi wrogami, ono zwycięża, kiedy jest Bóg za nim. I chcę wam powiedzieć, że ta wojna jest na śmierć i życie. Bo tam nie ma tak, że jeżeli Izrael by przegrał, no to oni jakoś by sobie żyli i tam powiedzmy zanektowaliby ziemię i nakazaliby im weźcie teraz obywatelstwo, tak jak na Krymie, obywatelstwo Federacji Rosyjskiej. Tam czegoś takiego nie, bo jest głowa, życie i śmierć. Tak to wygląda. I to jest bój duchowy. Ale te wojny, które Dawid prowadził, one, bo Bóg był z nim, i on zwyciężał, dlatego że Pan go prowadził. On polega na Panu Panów, na Królu Królów. I ja kiedy analizowałem życie Dawida, to zobaczyłem, że nie te narody, które atakowały, bo on wiedział, że największy wróg, jakikolwiek by był, on jest nikim w porównaniu z Panem. Że jeżeli on jest Bogiem, to Bóg zdepcze i mówi, w Bogu okażemy się dzielni, w Bogu zniszczymy naszych wrogów. I rzeczywiście podbijał ich, rzeczywiście zaprowadził królestwo w wojnach i ustanawiał swoich namiestników i ci ludzie byli jego poddanymi. Ale ja zobaczyłem, że było coś, co było groźniejsze, aniżeli wróg zewnętrzny. I ten wróg był wrogiem wewnętrznym. I jeżeli diabeł nie może zniszczyć z zewnątrz, A wszelki atak z zewnątrz, on konsoliduje lud Boży i ludzie widzą zagrożenie i zaczynają wzywać Boga i Bóg interweniuje. Gorszy jest inny atak. To jest atak, który jest z wewnątrz. Bo wróg zawsze będzie próbował, że znaleźć w każdym z nas coś, co może wykorzystać, aby rozbić dzieło Boże. I Jezus, kiedy jeszcze miał ziemską służbę, to sam powiedział, nadchodzi książę tego świata, czyli szatan, ale on nie ma nic we mnie. Zobaczcie, Jezus nie miał nic. Nic w życiu Jezusa nie było, co szatan mógłby wykorzystać przeciwko niemu. Był taki prokurator w Związku Radzieckim, Andrzej Wyszyński, który, jeżeli oni chcieli zniszczyć wszelkich oponentów, to on wyraźnie mówił, mi tylko człowieka przyprowadźcie. Ja już się zatroszczę, żeby paragraf mu znaleźć. I diabeł jest śmiertelnym, powiem, legalistą, który wykorzysta wszystko, co jest niepoddane Panu, ażeby ciebie zniszczyć. I ja zobaczyłem, że diabeł tak uderzył w życie Dawida i to królestwo z innej strony. I uderzył poprzez kogoś bardzo bliskiego. I tak analizowałem życie kilku bardzo, ale to bardzo tragicznych postaci. I na przestrzeni panowania Dawida. I tam się wymienia kilka postaci. Można to analizować, można dochodzić, ale to nie tyle o to, że będziesz analizował, ale żeby wyciągnąć odpowiednie wnioski, aby to mnie nie spotkało. I miał synów. I miał takich dwóch synów, którzy na kartach Słowa Bożego zakończyli bardzo tragicznie. Jednym z nich był Absalom, drugim był Adoniasz. Miał też ludzi, którzy byli współpracownikami i byli bardzo wysoko wyniesieni, byli wraz z nim, panowali. Jeden był wodzem wojska, był generałem, jakby marszałkiem wojska w Izraelu, to był Joab, a innym z kolei był ze strony tej duchowej, był kapłan Ebiata. I każdy z nich, on wiele zawdzięczał Dawidowi, każdy z nich tak naprawdę wybił się na Dawidzie. Że Bóg błogosławił Dawida w każdym dziele. Napisane jest, do czego gdziekolwiek Dawid przyłożył swoje dłonie, to było błogosławione. Oczywiście Dawid miał te słabości, miał też wpadki, które były również wykorzystane przez jego wrogów. I ja chcę dzisiaj powiedzieć na temat dwóch postaci. Tych największe, te postacie, które uczyniły największej jakby rozbicia w tym królestwie, którym był postawiony Dawid. To nie ze strony wrogów zewnętrznych, ale ze strony wrogów wewnętrznych. I to udało się diabłu uczynić przez dwóch synów, przez Absaloma i przez Adoniasza. Ja wiele razy wam mówię, że imiona hebrajskie, one mają swoją treść, one mają swoją głębię, one o czymś mówią. Mówią, wskazują na charakter tego człowieka. I chwała Bogu jest, kiedy ten charakter jest uwidoczniony w życiu człowieka, który nosi dane imię. Ale nie zawsze tak jest. I ten syn pierwszy, Absalom, Dawid dał mu imię Bóg jest pokojem. Inaczej, Ojciec jest pokojem. Czyli Dawid chciał, ażeby dając mu takie imię, być może to było objawione imię, że Bóg chce być pokojem dla niego. Jeżeli ty jesteś mężem pokoju, to ten pokój będziesz dawał dla wszystkich wokół siebie. I pytanie, czy on dał ten pokój? Karty Słowa Bożego mówią coś odwrotnego. Z kolei Adoniasz otrzymał imię Pan jest Jahwe. To tak jakby Jahwe jest Panem, ale tak jakbyśmy powiedzieli, Jezus jest Panem. Czyli każda dziedzina jego życia, ona miała sławić, że Jezus jest Panem. A jeżeli Panem, to wszystko, on musi panować w każdym elemencie naszego życia. I czy tak było? Karty Słowa Bożego mówią coś odwrotnego. I pomiędzy tymi dwoma postaciami jest wiele analogii, wiele podobieństw. I też są wspólne cechy, które można zauważyć, wyodrębnić. I ja będę się dzielił tym, co Bóg mi pokazał, co mogłem jakby odebrać od Boga odnośnie tych dwóch postaci. I Absalom i Adoniasz byli obaj synami króla, byli synami Dawida. I oni pochodzili z królewskiego rodu, a więc mieli naprawdę szlachetne pochodzenie i mieli ojca, o którym wie cały świat. Tak? Przez tyle wieków. Człowieka, który został wybrany przez Boga, człowieka, o którym sam Bóg powiedział, że to jest mąż według mojego serca. Człowieka, który dostał tyle obietnic Bożych, że Bóg wykonał tę obietnicę i Pan mu objawił, że z jego rodu wyjdzie ten, który jest Panem nad Panami, Chrystus. Ale jednocześnie otrzymał objawienie od Boga, że jego syn, jego rodzony syn, będzie też następcą po nim. Obaj, mimo że mieli tak szlachetne pochodzenie, mieli też powołanie od Boga, ale też obaj tragicznie zginęli. Absalom zginął w trakcie bratobójczej walki, a Adoniasz również zginął z ręki, tak można by powiedzieć, brata w Panu, dlatego że został wydany wyrok śmierci na niego. Obaj mieli ten sam rodzaj grzechu. Jaki to był rodzaj grzechu? Pierwszy rodzaj grzechu, który był we wszechświecie, to jak mówiłem, pycha, tak? I pycha szatana doprowadziła do tego buntu. W świecie się mówi, jak nie wiesz o co chodzi, to chodzi zawsze o pieniądze. Bo z pieniędzmi wiąże się władza, z pieniędzmi wiąże się wpływ, panowanie. Jeżeli patrzymy na Królestwo Boże, to Słowo Boże coś mówi odwrotnego. Kto z was chce być największy, niech będzie sługą tych wszystkich. I ten grzech buntu, który pojawił się w ich życiu, on był uprawomocniony przez ducha buntu, dlatego że grzechy mają te swoje odpowiedniki w demonach, które funkcjonują, w demonach, które działają. I my się zastanawiamy, kiedy demony nie będą działać. Jest pewien moment, o którym słowo oznajmia, gdzie demony nie będzie, gdzie nie będzie tego kupca w domu Pana Zastępów, kiedy przyjdzie Jezus. Dopiero wtedy będzie on usunięty z działania. Wtedy całkowicie inaczej będzie wyglądała ziemia oraz inaczej będzie wyglądało życie ludzi. Bunt w obu przypadkach był skierowany wobec jednej osoby. Wobec kogo? Wobec Dawida, ale tak naprawdę był skierowany wobec jednej osoby, która panuje nad wszystkim, to jest Boga. Tak? Bo jeżeli byś był wtedy korespondentem, powiedzmy, jakiejś CNN albo Telewizji Polskiej czy TVN i byś tam poszedł, zrobił wywiad z Absalomem i z Adoniaszem i zapytał się, czy ty wierzysz w Boga, co on by powiedział? Wierzę, wierzę. Kiedyś nie było ateistów. Ateiści nie mieli prawa życia, nie prawa bytu. Obaj mieli ten sam rodzaj buntu. Buntu skierowany wobec jednej osoby. Mówili ojcu, a tak naprawdę był to bunt skierowany przeciwko Bogu. I obaj mieli pokusę władzy. Tą władzę chcieli uzyskać w nieboży sposób. Chcieli uzyskać swoimi zabiegami, swoimi rękami, swoimi sposobami, a nie bożymi. W jaki sposób doszedł ten bunt Absaloma w jego życiu? Pamiętamy, że on miał siostrę, tak? Był grzech na tej siostrze i on przez 2 lata, nic nie mówiąc, ani dobrze, ani źle. A więc on był takim zwykłym wiernym, który przychodzi, wierny, wierny, ale bierny. On nic nie mówi, wszystko widzi. Nie, ja nie powiem, ale kiedy przychodzi do czego, to wtedy to użyje. I on przez 2 lata trzymał urazę. I ta uraza była skierowana wobec swojego przyrodniego brata, Amnona, ale tak naprawdę była wobec ojca. Dlatego, że ojciec nie wymierzył sprawiedliwości. Grzech Dawida spowodował to, że Dawid nie miał jakby siły, nie miał odwagi walczyć z grzechami, które działy się wokół. I to właśnie diabeł czyni w życiu człowieka, że jeżeli ty upadniesz, jeżeli ty zgrzeszysz, to potem on będzie wykorzystywał, a to ty zastanów się, co ty żeś wtedy zrobił. Wiemy, że sprawiedliwość Boża jest inna, aniżeli sprawiedliwość człowieka, ale być może to, o czym powiedziałem, zamknęło usta Dawidowi. On nie wymierzył żadnej sprawiedliwości. Pamiętamy, że Absalom uciekł, ale później on wrócił, został sprowadzony przez Joaba. I co się wtedy dzieje? I Absalom zaczyna działać. To był może okres kilku lat, może 4 lat, kiedy zaczyna wykorzystywać słabe strony Dawida. Ja słyszałem świadectwa z różnych miejsc, czy nawet z takich świadectw ludzi wierzących, którzy gdzieś w telewizji chrześcijańskiej składali. I oni mówili, że o jak działa królestwo diabła. Że jest pewien typ demonów, którego szatan wysyła, którzy nic innego nie robią, jak tylko obserwują. On tylko obserwuje, co się dzieje. I jeżeli coś się takiego niedobrego dla demonów dzieje, że ten człowiek wzrasta w Panu w służbie, wtedy on informuje przełożonych swoich, wyższych szarżą demony. I wtedy następuje działanie, żeby zniszczyć człowieka, żeby powstrzymać służbę tego człowieka, bo on jest zagrożeniem dla królestwa diabła. Absalom, o czym czytamy w pierwszej księdze Samuela, w 15 rozdziale, przepraszam, druga księga Samuela. Absalom zaczyna zjednywać sobie ludzi. To jest tak jak w firmie Potop, kiedy to ci kompani Andrzeja Kmicica poszli do jakiejś knajpy wiejskiej, spiło się całe to towarzystwo i potem zaczęli rozrabiać. I mówi, ku pomości moi ściwi, wszyscy razem. A więc siła ich była, kiedy byli razem. I duch buntu, jeżeli jest w człowieku, on nigdy nie będzie chciał działać sam. On zawsze będzie chciał pociągnąć za sobą jeszcze ileś osób. To jest odbicie tego, co zrobił szatan. Szatan również sam nie chciał się zbuntować, bo mu było smutno. A więc chciał uczynić również bunt w życiu aniołów. Jednej trzeciej aniołów pociągnął. I tak samo, jeśli chodzi o Absaloma, on zaczął tym buntem zarażać ludzi. I często ktoś się może dziwić, że ty nie masz miłości, bo ty mówisz, że odetnij się od tego. Dlaczego musisz się od pewnych rzeczy, od pewnych osób odciąć? Bo kto z kim przystaje, takim się staje. I wtedy następuje transmisja tego ducha, transformacja tego ducha, przepływ tego ducha, że on ciebie zaraża. I zauważcie, ja jakoś dziwną rzecz tak obserwuję, że kiedy wierzący człowiek zaczyna się kumplować z kim ze świata, to dałby Bóg, aby on go zdobył dla Chrystusa, ale często odwrotnie się dzieje. Ten ze świata jego ewangelizuje i pociąga go do świata. Znacie takie przypadki? Co to oznacza? Że nie jesteśmy w pełni w Panu, że nie żyjemy dla Pana, żyjemy coś dla siebie, jest jeszcze świat w nas, a więc nie umarliśmy całkowicie dla siebie. Absalom zaczął stawać na drodze przy bramie w Jerozolimie i ilekroć jakiś człowiek miał sprawę sporną do rozstrzygnięcia na sądzie przez króla, Absalom przywoływał go do siebie i mawiał, z którego miasta jesteś? A więc był taki bardzo zainteresowany, jak on dba o ludzi. Teraz jesteśmy w okresie przedwyborczym i będziecie obserwować ciekawe zjawisko, że nastąpi wyścig kandydatów do tych, którzy mogą głos oddać. I to będą w różne miejsca. Będą różne imprezy patriotyczne, religijne. Wtedy się pojawią. Ja wiele razy mówię, że za komuny mówiono, jestem wierzący, niepraktykujący. A teraz się coś zmieniło odwrotnie. Jestem praktykujący, a nie wierzący. To, czy ja wierzę, czy nie, najważniejsze, abym był. Aby mnie zobaczyli, żeby zdjęcie zrobiono, żeby kamera mnie tam uchwyciła, żeby mnie wyczytano, żeby wiedzieli, abym mógł uzyskać jak największą ilość głosów. Ale Biblia mówi, kogo Pan poleca, ten jest wypróbowany. I ten Absalom pytał się tych ludzi, skąd ty jesteś? A gdy odpowiadał mu, z tego a tego plemienia izraelskiego jest twój sługa, wtedy Absalom mawiał do niego, patrz, twoja sprawa jest dobra i słuszna, ale nie ma u króla nikogo, kto by cię wysłuchał. A więc już zasiewał w życiu tego człowieka, który tak naprawdę miał dobre pojęcie o Dawidzie, nieufność. Już taką jakby sprawiał, że powstawała bariera pomiędzy tym interesantem, który szedł na sąd do króla. Ale on jeszcze na tym nie poprzestawał. Gdyby to mnie ustanowiono sędzią w tej ziemi i gdyby do mnie przychodził każdy, który ma sprawę sporną do rozstrzygnięcia, wymierzyłby mu sprawiedliwość. Słuchajcie, jeżeli chcielibyście objąć władzę obecnie, to jak można objąć władzę w miastach, wioskach? Obiecujcie, powiedzmy, że co zrobicie? Gruszki to tam nie, ale chodniki przypuśćmy. Zrobisz na chodniki z kostki bazaltowej. Dalej powiesz mu, że jak on będzie chciał, a będzie, powiedzmy, akwapark, tak, będzie. Gdzie? A tam na łące zrobimy, na wiosce i będą pieniądze. Co jeszcze można zrobić? Co byście zaproponowali ludziom? Boisko, orlik. No różne rzeczy będą ludzie proponować. I ja słyszałem taką historię, w jednym mieście, że obiecano zrobić ludziom ulicę. Zbliżały się wybory i zrobiono ulicę. Położono asfalt, to są ogromne pieniądze. No i wtedy ten, który to położył, mniemał, że no, wypełniłem im obietnicę, to będą na mnie głosować. Dostał najmniej głosów właśnie z tej ulicy i mówi, doszedł do takiej mądrości. Trzeba im mówić, że zrobimy, ale jak będę wybrany. I to już wtedy będą chcieli zagłosować na ciebie, bo jak oddadzą głos na ciebie i ty będziesz, to im zrobisz. Ale jak ty im powiesz wcześniej, im zrobisz, to znajdą kogoś innego, który da im, powiedzmy, coś lepszego, lepsze obietnice. I ludzie lubią wierzyć w takie bajki różnego typu. I mówi, gdyby ktoś miał sporną sprawę do rozstrzygnięcia, to ja wymierzyłbym mu sprawiedliwość. Ale on wtedy okazywał taką cudowną miłość chrześcijańską. I wówczas napisane jest, gdy zaś ktoś podchodził do niego, aby mu się pokłonić, on wyciągał do niego rękę, brał go w objęcia i całował. Tak postępował Absalom z każdym Izraelitą, który szedł do króla na sąd i pozyskiwał sobie serca mężów izraelskich. Słuchajcie, królowi nie wypadało tak wstawać za każdym razem z tronu i całować, i obejmować. Być może nie chciał się zarazić jakimś tam rotawirusem albo jakąś grypą. Ale on to robił. I jest napisane, że ludzie poszli za nim. A więc zauważcie, tani chwyt, marketing i spowodował, że ludzie uwierzyli i poszli za nim. Tak się stało. I w taki sposób po upływie 4 lat rzekł Absalom do króla. To, co zauważyłem, to jeden i drugi byli bardzo pobożni, bardzo wierzący i bardzo religijni. Dlatego, że demony, najlepsze miejsce do w ogóle wylęgania się i działania, gdzie znajdują? No powiedzcie głośno. Gdzie? W kościele. A kościół to jesteśmy my. I mówi, ja wybiorę się do Hebronu. I teraz on był bardzo mądry, bo Hebron dawało mu prawomocne takie jakby uzasadnienie powołania się na władzę, bo w Hebronie leżał Abraham pochowany. Była Sara. Ja będę z rodu Jagiellonowego. Jakbyśmy powiedzieli, że we mnie płynie Jagiellonów krew albo jakiś tam jeszcze innego rodu. I on mówi, moja władza od Abrahama, bo tam bym koronowany. Mówi, tam się udam. A więc ta uraza, którą on miał w swoim sercu, ponadto spowodowała, że on zapragnął dokonać odwetu na Dawidzie i sam uczynić się królem. I zaczął pozyskiwać serca synów izraelskich. Ja kiedyś mówiłem, że w jednym zborze była taka sytuacja, że przybył pewien misjonarz. I on tam w tym zborze jakiś tam sposób był i uzyskał bardzo duże zaufanie ze strony pastora, lidera, głównego lidera. Przesiadywał, ten pastor mu zaufał, on głosił. Ale dziwna rzecz była, że ilekroć ten miał człowiek, ten misjonarz głosić, to wcześniej przychodził do zboru i każdego tak... I taki był bardzo miły do czasu. Ale w jego sercu pewnym przyszedł i powiedział, że my nie jesteśmy w jedności, ja zabieram ludzi. Ten pastor dosłownie nie mógł zrozumieć tego. Po prostu miał zaciemnione oczy. Nie widział, nie dary Ducha Świętego gdzieś nie funkcjonowały. Nieobjawione to zostały dla niego. Lub też on nie wołał, tak mu zaufał, nie pytał się Pana. I potem był tragiczny podział tego kościoła. A więc można człowieka zwieść. I my jesteśmy skłonni do tego. W każdym z nas. Daniel powiada, że w czasach końca będzie sytuacja taka, iż diabeł pochlebstwami ludzi zjedna i spowoduje, że ludzie będą zwiedzeni. A więc my musimy mieć bojaźń Bożą. Kiedyś Derek Prince, kiedy żył, to mówił, że ja każdego tygodnia leżę na podłodze przed Bogiem, wołam do Boga, żeby nie był zwiedzony. To, co on mówił, to było szokujące. Człowiek, który znał hebrajski, który grekę, który był tak wykształcony, na takich renomowanych uniwersytetach w Anglii, w Jerozolimie, który miał taką służbę, która dotykała praktycznie każdego zakątka świata. I on mówił, że on woła Boga, że on nie był do Boga, żeby nie był zwiedzony. Dlatego, że jeżeli Pana nie będzie wśród nas, to my będziemy zdani na swoje siły, a diabeł ciebie raz, dwa, trzy załatwi. I Absalom stał się taki ciepły. Wyciągał ręce do ludzi. Brał, całował. Jak powiedziałem, Absalom był bardzo religijny i Adoniasz był bardzo religijny. Wierzący ludzie. Absalom złożył ślub Bogu, że jak powróci do Jerozolimy, to złoży hołd Panu. A więc on w tym, to, do tego, co miał w sercu, nie ujawniał jeszcze, on przywołał Boga i chciał, żeby Bóg uzasadnił, Bóg uprawomocnił to, co jest w jego życiu. Był zwiedzony. Gdy tymczasem, jeżeli twoje serce jest nieczyste, jeżeli Dawid mówi, gdybym knuł coś niegodziwego, Pan nie byłby mnie wysłuchał. A więc on miał niegodziwość w swoim sercu. Ja usługiwałem w jednym z kościołów. I była tam sytuacja, kiedy zwrócono się do mnie o pomoc. Mówi, bro, nie wiem, co zrobić. Główny lider mówi, mam bunt. Ja pierwszą kwestię zapytałem się go, a jak twoi liderzy? No mówi, to jest problem, że to jest jeden z liderów, mało tego. To jest mój syn. A o co chodzi? Mówi, że ja jestem już stary. Ja się już nie nadaję. A wykorzystał moment, że Kościół chciał się rozbudowywać, Kościół się dalej rozwija. I oczywiście sam jest słaby, ale siła w ilości, tak? Chociaż to też jest zaprzeczenie tego, co mówi Bóg, bo Ty i Bóg to jest siła. To jest większość. Może być cały świat przeciwko temu. Ile w latach 60., kiedy Izrael odbił Jerozolimę i objął w posiadanie, kiedy cały Układ Warszawski protestował, Chiny protestowały, Zachód protestował, a cały świat arabski, muzułmański, oddać Jerozolimę, to Golda Meir powiedziała, my do niej weszliśmy, już z niej nie wyjdziemy. Jedna kobieta była w stanie przeciwstawić się całemu światu, tam paru miliardom ludzi. Kobieta na właściwym miejscu. Mówi, my już z tego miasta nie wyjdziemy, bo my żeśmy wprowadzeni. Ona wiedziała, że za nią jest Bóg. I Izrael do dziś dnia jest w Jerozolimie. I znalazł ludzi, popleczników, którzy mieli jakieś tam swoje interesy. Ale Bóg był silniejszy. Poszły modlitwy, Duch Święty przyszedł, przemówił, dotknął serca, przyszła pokuta. Człowiek jest odzyskany dla Boga. A gdzie on szedł, gdyby tą drogą, skończyłby tak jak Absalom. Duchowa śmierć. I zauważmy, w 10 wersecie 15 rozdziału, kiedy on powołał się na Boga, to w tym samym czasie rozesłał tajnych gońców do wszystkich plemion izraelskich z hasłem, gdy usłyszycie głos trąby, wołajcie, Absalom został królem w Hebronie. I zawsze jest tak, że jest taka grupa ludzi bardzo wtajemniczonych i pojawiają się ludzie, którzy Bogu ducha winni są. I jest napisane w 11 wersie, wyruszyło 200 ludzi zaproszonych przez niego, którzy poszli w swojej prostocie i o niczym nie wiedzieli. A więc potem byliby już postawieni przed faktem dokonanym. I tak rzeczywiście się stało, że on zwołał ludzi i ogłosił się królem. Dawid ucieka. Ale chcę się zapytać, jaki był koniec tego wszystkiego, całej tej historii. On zginął. Pamiętamy, jak zginął. Adoniasz nic nie przyjął z historii swojego starszego brata. Bo my, Polacy, mamy takie, to jest przeklęte, to jest przekleństwo na kraju. Tu trzeba się modlić, że to złamane, że Polak przed szkodą głupi i po szkodzie głupi. Nie może być tak. Jeżeli coś cię spotyka, to ty powinien z tego wyciągnąć wnioski odpowiednie. Co to jest dla mnie? Co zrobić? Co zrobić? Ludzkie serce jest tak przebiegłe, jest tak przewrotne, jest tak złe, o czym mówi Słowo Boże, że jeżeli byś Boga nie miał, to byś daleko nie zaszedł. Adoniasz przerósł w tej takiej żądzy władzy swojego starszego brata. Ja powiem, że nawet bezczelnie go przerósł. Miał bezczelną chęć posiadania władzy. On nic nie przyjął z historii swojego starszego brata. Zebrał sobie poczet 50 ludzi. U jednego i drugiego było po 50. Dziwna rzecz. I z tym, że u Adoniasza udało się skupić głównych liderów Izraela. Absalom nie pociągnął Joaba. Absalom nie pociągnął ówczesnych najwyższych kapłanów, którzy byli przy Dawidzie. udało mu się pociągnąć starszych poszczególnych rodów i plemion Izraela. Ale Bóg stanął za Dawidem i Dawid pokonał. Ten jego syn zginął. Wiemy, jaka była sceneria, jak Dawid rozpaczał z powodu tego. Adoniasz był troszeczkę inny i to był inny czas, dlatego że Adoniasz pojawił się na scenie, kiedy Dawid już był stary, kiedy Dawida należało pielęgnować i zebrano taką, można by powiedzieć, tamtejsza współczesna siostra PCK się pojawiła, wybrano Abiszak Szunamitkę, która opiekowała się Dawidem, bo Dawid już był bardzo stary, ale był w dalszym ciągu królem. I Adoniasz, gdy Absalom wszystko skrywał i chciał na ostatnią chwilę ogłosić się królem, to Adoniasz już się ogłaszał za swego życia. Miał 50 ludzi i mówi, ja będę królem. Dlaczego on tak mówił? Bo według starszeństwa przypadał tron dla niego. Bo Absalomo już nie było przed nim, już zginął. Tam był jeszcze jeden taki brat, który prawdopodobnie go nie było. I według starszeństwa tron powinien objąć on. Tylko że człowiek sobie może mówić, ale Bóg jest suwerenny we wszystkim. Bo Bóg wcześniej powiedział, że królem będzie kto inny. Będzie syn Dawida, ale ten, który ma imię umiłowany przez Pana, Jedidia, tak? Czyli Salomon. Ten miał być królem. A więc zobaczcie, Bóg wybiegł poza ten cały ten schemat ludzkiego rozumowania starszeństwa. I o tym wszyscy wiedzieli. I Adoniasz był bardziej śmiały. I co robi Adoniasz? Adoniasz organizuje uczty. Oglądaliście film Potop. Jest tam scena, jak Radziwiłł wezwał szlachtę, dał im wódki, czy tam wódki, czy tam wina, czy tam piwa. Popili, pojedli. A więc igrzyska rzymskie. A teraz pójdźcie za mną. Pójdźcie za mną. Część się zbuntowała, część poszła. I Adoniasz zaczął organizować uczty. I na te uczty zapraszał tych, którzy byli zgodni, aby on był tym królem. A więc poszli, najedli się i on oczywiście płacił. Musiał być hojny. I udało mu się pociągnąć kluczowe postacie państwa Izrael. To jest szefa armii, Joaba, który przeszedł cały szlak z Dawidem. Udało mu się pociągnąć na jednego z najwyższych kapłanów, Ebiatara. Ebiatar był człowiekiem, któremu Dawid ocalił życie. Mówi, bądź u mnie będziesz bezpieczny. Cały ród Ebiatara wyciął Saul i on uciekł i u Dawida znalazł schronienie. I Dawid go potem uczynił jednym z najwyższych kapłanów. Cadok był Ebiatar. Ale Ebiatar. Udało mu się, czyli zobaczcie, wojsko i to władzę duchową. Dlaczego wojsko? Bo wojsko ma siłę, jest zorganizowane i są rozkazy i żołnierz idzie i wykonuje. A dlaczego duchowe? Bo jeśli chcesz być królem, musisz mieć błogosławieństwo kapłanów. A więc to oni mieli wpływ na życie duchowe całego Izraela. Ale powiem wam, ci ludzie byli bardzo głupi. I tak się zastanawiam, jak to możliwe, żeby Joab był zwiedzony? Jak to jest możliwe, żeby Ebiatar był zwiedzony? Jak to jest możliwe? I tak dawno pewien pastor, przyjaciel mówił, tyle serca dałem temu człowiekowi. Tyle. Mówi, on nic by nie dał. I to, i to, i to. A on nie jest szczery. Mówi, i on myśli, że ja nie wiem to, co on mówi tu, co to on mówi tu, co on mówi tu. Mówi, ja nie mogę mu ufać. A więc pozwolił mu zbliżyć się do siebie, a ten bierze nóż i zaczyna go dźgać. Dlatego to są demony, które tak działają. I się zastanawiam, jak to jest możliwe, że Joab, taki mąż Boży, jak to jest możliwe, że Abiatar? Oni znali Słowo Boże. I w życiu człowieka jest tak, że ty wiesz, co mówi Bóg, ale jeżeli ty masz serce nieuporządkowane, Wtedy ty chcesz robić to, co mówi ci serce, a potem chcesz, żeby Bóg się do tego przyznał. Oni znali psalm drugi. Rzekł Pan Panu memu. To jest psalm mesjański. Oni dokładnie wiedzieli, że Dawid został powołany. I oni też wiedzieli, że królem będzie Salomon, a nie Adoniasz. Ale to dlaczego oni poszli za Adoniaszem? Co im się nie podobało? A więc przyszło zwiedzenie do ich serca. Bo wolą Pana było, aby Salomon został królem po Dawidzie. I Adoniasz był również religijnym człowiekiem. Składał ofiary. Zapraszał wszystkich braci, zaprosił wszystkich dworzan królewskich. A więc to można by powiedzieć taki na współczesny język, takie spotkania grylne. Coraz cieplej się robi i może w takiej porze to nie za bardzo na dworze, bo zmarzniesz chyba sobie, że będą podgrzewać się, będą wodę ognisto. Ale okres majówek się już zbliża i wtedy grille. A na grillu możesz wszystko ugrillować. Jak chcesz, to i tego ugrillujesz, jak chcesz, to temu odetniesz łeb, ugrillujesz, potem go zjesz. A na koniec uświęcisz to świętą modlitwą. I to samo on robił. Udało jemu się zwieść tych ludzi. Ale zauważcie, na imprezy nie zapraszał pewnych ludzi. Kogo nie zaprosił? Nie zaprosił proroka Natana. Dlaczego? Bo Natan znał Słowo Boże. Natan wiedział, co Bóg mówi. Nie zaprosił Salomona. Dlaczego? A, może on tak bardzo zajęty był, nie ma co go zapraszać, tak? Nie, bo to jego był konkurent. A co on by zrobił z Salomonem, jak myślicie? Gdyby doszedł do władzy. Skróciłby go głowę. Nie zaprosił również Betrzeby, no bo ona, wiadomo, była żoną Dawida, to była matka Salomona. I nie zaprosił jeszcze jednego dowódcy. Dowódcy, bo Dawid miał jeszcze gwardię przyboczną. I do gwardii przybocznej są zawsze wybierani specjalnie ludzie. To byli ludzie, którzy byli w stanie życie oddać za Dawida. Na czele tej gwardii przybocznej stał pewien rycerz o imieniu Benaja. I Benaja, do Benai nie dawał zaproszenia. Dlatego, że ten człowiek przeszedł również szlak bojowy z Dawidem i on był wierny mu. Całkowicie wierny. I ten Benaja, jak na koniec będziecie czytać Księgę Królewską, to zastąpił Joaba. Joab, który był złym człowiekiem. Tak naprawdę Biblia mówi bardzo źle na jego temat, że zabił dwóch sprawiedliwych mężów, a na koniec się zbuntował i z tego buntu nie pokutował. I zginął. Zarówno Absalom, jak i Adoniasz zginęli. Ale nie tylko oni zginęli. Zginął również wraz z nimi poczet. Co diabeł chce robić? Co diabeł, jak chce diabeł rozbić Bożą pracę? Absalom doprowadził do takiego buntu, że była wojna, tam kilkadziesiąt ludzi zginęło. Dawid musiał uciekać. Ale końcówka jest taka, że Dawid z powrotem powrócił. Został. Oni musieli skłonić swoje głowy i przyjęli go jako króla ponownie. Ale już nie było Absaloma. Nie było wielu ludzi, którzy wraz z nim poszli. Adoniasz miał trochę inna sceneria, bo Adoniasz od razu uciekł do namiotu, od razu zaczął, żeby go nie zabijać. I Salomon to przysiągł. Będziesz żył, jeśli nie będziesz buntował się. I pytanie... Czy on przed szkodą się... Przed szkodą był głupi, ale czy po szkodzie był mądry? Co? Był czy nie? Znów był głupi. Bo słuchajcie, tak sobie umyślił. Dawida już nie ma, Salomon jest królem, a ja nie mam władzy. To co ja zrobię? Ale Dawid miał młodą siostrę PCK. I ta siostra PCK była traktowana prawie jak żona Dawida, mimo że Dawid z nią nie żył. I sobie chłop pomyślał, jeśli ja ją bym miał za żonę, to ja mam prawo powoływania się na ciągłość władzy królewskiej, to ja będę królem. A więc nie poszedł do Salomona bezpośrednio. Wcześniej Jego starszy brat był bardzo odważny, ten podchodził do ludzi i tak całował. A ten mówi, co ja będę tam szedł? Ja użyję innego. Gdzie diabeł nie może, to babę pośle. No to co? Poszedł do jego matki, Salomona. Mówi, Batszebo, i to jest piękny dialog. Nie wiem, czy znacie ten dialog. Poszedł i zobaczcie, co on mówi. Przyszedł Adoniasz, 367 strona, do Batszeby, matki Salomona, gdy ona zapytała go, czy twoje przyjście oznacza pokój? I zobaczcie, on mówi, nie mówi, how are you? Amerykanie, how are you? I może mi czuć się źle, ale powie, how are you? Fine. Ale w środku nie jest fine. Czy twoje przyjście oznacza pokój? A on powiedział, pokój. I powiedział jeszcze, mam do ciebie sprawę. A ona rzekła, mów. Wtedy odpowiedział, ty wiesz, że mnie należało się królestwo. Zobaczcie. I na mnie nastawiał cały Izrael, że zostanę królem, lecz sprawa władzy królewskiej uległa zmianie. I królestwo dostało się memu bratu. I zobaczcie, co on jeszcze mówi. Gdyż Pan mu je przyznał. A więc, czy on wiedział, jaka jest wola Boża, czy nie? No wiedział. Ale mówi, to mnie się należało, mimo że Pan mu je przyznał. I z tej myśli w ogóle się nie, tej myśli w ogóle się nie pozbył. Otóż teraz jedną, jedyną prośbę mam do ciebie. Nie odmawiaj mi. On przyszedł jak do Betrzeby, jak do biura matrymonialnego. A ona rzekła do niego, więc powiedz. Wtedy on rzekł, przemów do Salomona króla, tobie wszak nie odmówi, żeby mi dał Abiszak Szunamitkę za żonę. I ta odpowiedziała, dobrze, porozmawiam w twojej sprawie z królem. I poszła do swojego syna. Syn miał wielki szacunek dla matki. Jest napisane, że wstawszy wyszedł na jej spotkanie, oddał jej pokłon. Potem zasiadł na tronie swoim i kazał postawić krzesło matce królewskiej i siadła po jego prawej ręce. Ogromny szacunek, ogromna cześć dla swojej matki. A ona mówi tak, mam do ciebie jedną, już nie mówi już prośbę, ale małą prośbę. Tylko nie odmawiaj mi. Wtedy król rzekł do niej, przestaw swoją prośbę, moja matko, a z pewnością ci nie odmówię. Wtedy ona rzekła, niech oddadzą Abiszak Szunamitkę Adoniaszowi, twemu bratu, za żonę. A wtedy król Salomon, godna jest propozycja. I mówi tak, dlaczego prosisz dla Adoniasza tylko Abiszak Szunamitkę? Salomon miał mądrość Bożą. I on, to co było skryte dla oka, że matka nawet jego tego nie domyśliła się, to Salomon przejrzał, bo nad nim był Duch Boży. I mówi, słuchaj, ty prosisz o Szunamitkę? Poproś dla niego także o królestwo, bo wszak on jest moim bratem i to starszym ode mnie. I mówi, Ebiatar kapłan i Joab, syn Seruj, są po jego stronie. Czyli on to przejrzał, że jeżeli by tak się stało, to wtedy on by dalej chciał się ogłosić królem i mówi, ja mam przecież żonę Dawida. Ja muszę wypełnić, a może by się powołał, zaraz powołał na prawo Boże, że przecież po zmarłym bracie trzeba pojąć za żonę wdowę, tak? I król Salomon przysiekł, niech mnie Bóg skaże, jeżeli tej prośby nie przypłaci Adoniasz życiem. I ja chcę wam pokazać, jak diabeł próbował rozbić Boże Królestwo. Udało mu się tak naprawdę uczynić wiele spustoszenia zapanowania w okresie panowania Dawida przez syna Dawida, Absaloma, i prawie, że mu się udało przez Adoniasza. Adoniasz, tam jak ucztowali, kiedy przyszedł jeden z wieścią, mówi, no chyba, żeś przynosisz dobrą wieść. A jaka to jest dobra wieść? Już kopnął w kalendarz. A Dawid dalej żył. Jak Dawid się o tym dowiedział, to jest niesamowita historia. jak tu można by powiedzieć, nie chwal się dniem, kiedy jeszcze słońce jest w pełni blasku. I Bóg pomieszał. Zobaczcie, przez pychę, która była w życiu Hamana, kiedy on zobaczył Mordochaja, ale mówi, nikogo innego nie zaprosiła królowa, tylko mnie i króla. Jak zobaczył Hamana, nie mógł wytrzymać. Mało, on miał wszystko, ale jeszcze jego muszę... On byłby w stanie go zabić, bo jaki problem byłoby jakiś tam zabójców płatnych wysłać i no co i tam by ucięli głowę. Ale on chciał coś innego zrobić. Nakazał zbudować wielką szubienicę, ja nie wiem, około chyba 25 metrów, żeby wszyscy widzieli. Jeżeli byście oglądali różnego typu programy chrześcijańskie, informacje, to w taki sposób wieszają wrogów muzułmańskiego Iranu. Za wiarę chrześcijanie są, wieszają ich na dźwigach, po prostu wieszają ich i dyndają na dźwigach. Tak mordują ludzi w imieniu swojego Boga, Allaha. I ta pycha doprowadziła go do upadku. Pycha Adoniasza doprowadziła do upadku. Pycha Absaloma doprowadziła do upadku. Bóg szuka, żeby w naszym sercu nie zagościła pycha, bo pycha odpycha i powoduje ruinę, powoduje śmierć. Ale pokora, ona wydobywa człowieka do góry. Tak Bóg podnosi. I wiemy, że dzieje się tak, że ginie Joab. Ebiatar jest odsunięty od sprawowania funkcji. Ginie ponadto jeszcze inna taka tragiczna postać, Szymei. Ginie Adoniasz. I potem Salomon powołuje Benaję na głównego wodza armii. I Sadok obejmuje władzę taką duchową. Patrzcie, jaki diabeł jest bardzo inteligentny. Jaki diabeł jest bardzo przebiegły. I on szuka słabych stron w życiu człowieka. Zarówno u Absaloma, jak i u Adoniasza było pragnienie władzy. Władzy. Diabeł ma bogactwo i to bogactwo daje, kto chce i może błogosławić swoim bogactwem, diabelskim bogactwem. Oferował to również Panu Jezusowi, Jezus tego nie wziął. Ale Boże Królestwo jest inne. My wiemy, że Pan Bóg buduje Kościół i bramy piekieł go nie przemogą, ale też Bóg daje oczy. Bóg też mówi, obnażaj różne zakusy złego. I szatan posyła pewną kategorię demonów, duchów. I działaniem tych duchów, cel działania tych duchów jest po to, żeby wejść do kościoła tego, innych. To się dzieje wszędzie. I żeby doprowadzić do powstania bariery czy odległości pomiędzy przywódcami, tymi, których Bóg powołuje, żeby prowadzili, a tymi, którzy są pod ich autorytetem. Ale patrzcie, co stało się w życiu Dawida. W psalmie drugim, to jest mesjański psalm, to jest dotyczący Chrystusa, bo tak zawsze jest. Jeśli Bóg powołuje, to tylko Bóg ma prawo odwołać. Rzekł Pan Panu memu, ja ustanowiłem króla mego na Syjonie. I słuchajcie, Chrystus Jezus, kiedy się narodził, kiedy jego rodzice przynieśli go do świątyni, aby go przedstawić Panu, żeby był błogosławiony, to prorok przyszedł, ten stary kapłan Symeon, jak pamiętam, i mówi, on jest kamieniem, o który się potknął. I może udało ci się, może zdarzyło ci się, że szedłeś i zaczepiłeś o coś i orła wywinąłeś. Zdarzyło się wam? Byłeś w błocie? Wiecie, jak to boli. Słowo Boże mówi, że Chrystus, czyli Jego Słowo, jest również przeznaczone do tego, aby ludzie się potknęli i uderzyli i te upadli na ziemię. Jeżeli ty z tej nauki, z tego upadku przyjmiesz naukę, to on cię podniesie. Jeżeli będziesz chciał dalej iść tak wbrew Słowu, to wcześniej czy później zginiesz. Przychodzi duchowa śmierć tu za życia, ale w ostateczności duchowa śmierć, wieczna śmierć. I Pan Bóg chce, żebyśmy my przyjmowali naukę. o co to w tym wszystkim chodzi? Panie, gdzie jest moje serce? Co Ty tak naprawdę chcesz? I zobaczcie, jak diabeł może zwieść. Jeśli nie będzie publiczności, to ja nie będę usługiwał. Nie będę dla jednej, dla dwóch, dla trzech, dla czterech ludzi usługiwał. Dawid też mógłby powiedzieć, co ja będę grał, jak nie ma moich braci, nie ma całego Betlejemu, żeby słuchali, kto tak pięknie gra, to ja. Tak? Ale on grał i Bóg słyszał. I jeżeli ty masz serce Boże, to może człowiek tego nie widzi, to Bóg widzi, przyjdzie czas, że on ciebie wydobędzie. I zawsze w życiu człowieka jest takie 5 minut. W życiu Dawida było takie 5 minut. Wcześniej mało znał, nikt go nie znał, nikt go nie szanował, nikt go nie uważał, co z niego może być. Ale kiedy trafił na pole bitwy, to miał te swoje 5 minut, o czym usłyszeli cały Izrael, o nim usłyszał. Potem zaczęli śpiewać. Saul 1000 pobił, ale Dawid 10 000. Wszyscy śpiewali. Gdziekolwiek szedł, to śpiewali pieśni na jego cześć. Zauważcie, 5 minut. I Bóg podnosi, Bóg wywyższa, Bóg poniża, Bóg wzbogaca i Bóg zubaża. Jeżeli my pojmiemy tą prawdę Bożą, że Panie, moje serce chce być pokorne przed Tobą, to Ty będziesz zawsze się trzymał w jakimś takim miejscu, Bożym miejscu. Pewien pastor powiadał, że widział w swoim życiu tyle służb, co my to nie zrobimy, co i jak. A on mówi, a my tak żeśmy szli jak takie żółwiki. I tak żółwik idzie i raptem tak, Panie, jesteś? Jestem, to idę. A więc słuchajcie, my jesteśmy długodystansowcy, powinniśmy być długodystansowcami, a nie krótkodystansowcami. O co chodzi? Ty musisz skalkulować swoją drogę do końca swojego życia. Że Panie, ja chcę dotrzeć do końca. To nie tylko, że ja dzisiaj się zarobię, a potem już jestem zmęczony, Bóg mnie nie podnosi. Tylko Ty musisz myśleć myślami Bożymi, że Bóg Cię kierował, Bóg Ci dawał i chciej służyć Bogu bez oczekiwania na zaszczyty. Niekiedy możesz mieć w sercu pragnienie, gdybym to stał za kazalnicą, to wtedy wszyscy by docenili mój dar, doceniliby moje namaszczenie, jaki to jest mówca, taki. Pewien pastor wyciągnął takiego jednego grzesznika i serce mu dał, żeby głosił Słowo Boże, żeby powstał i mówi, innych pastorów prosił, że weźcie, niech on się rozwija, ten człowiek, bo to będzie dobry kaznodzieja. Otworzył mu drzwi tu, a on tam jechał, głosił i mówi, i potem w prywatnym, mój pastor to nie umie głosić. Ja to jestem mówca. Wyobrażacie to sobie? Co w sercu takiego człowieka może być? Pycha. I to pycha, ona idzie na ruinę. Ale jeżeli ty będziesz pokorny, to ci Duch Boży będzie podnosił i da ci namaszczenie. I mówi, tak świadectwo drugie, mówi, wiesz co, jest taki drugi, ale on mówi za bardzo niewykształcony, ale ma coś, czego nie ma tamten. Bo on chce się uczyć. Bo on widzi, jak on się rozwija. Widzi, jak on poznaje Słowo. I widzę jego serce. I ja jemu daję służbę, żeby on służył. I ja jemu ufam. I teraz, kiedy spojrzysz za jakiś czas w takiej kategorii lat, to zobaczę, gdzie będzie ten, a gdzie będzie tamten. Ale tak Bóg sprawił, że również ja pewne rzeczy przykazywałem jednemu, ale on nie słucha. I to rośnie. Rośnie, aż zostanie ścięte. Tak jak stało się życiem Nebukadnezara. Bracia i siostry, ja tymi rzeczami ostatnio żyłem, tymi rzeczami z wami się dzielę. I chcę wam powiedzieć, że słowo to nie jest tylko takie zagadnienie akademickie, gdzieś tam jakiś tam profesor sobie stanie i będzie tam pisał na tablicy coś tam tego i to takie w próżni zawieszone. Biblia, ona stawia nas na ziemi. To, co ja tak podziwiam w tym narodzie żydowskim, że oni to wszystko tak to praktycznie to jest. A my mamy to greckie takie doświadczenie, takie filozofowanie, dymy, przebaczmy Brunhildo. Takie maślane oczy się wtedy robią. To tak pięknie gra to ja, takie ubóstwianie, bo filozofia grecka, ona stawia na piedestale człowieka, a nie Boga. I ten duch, który przychodzi, on próbuje złapać człowieka tak po podniebieniu. A, to ja. I już go diabeł ma, już go dalej prowadzi. Jest taki, takie otrzymuje demony i te demony pchają człowieka do upadku. Niech Duch Boży przyświetli nasze serca i żebyśmy zobaczyli, czy nie ma coś w nas, co diabeł zawiesił już sobie tutaj jakąś swoją katanę. Halleluja. Czy to do was coś mówi? Halleluja. Niech Duch Boży wkłada w nasze serca bojaźń, naprawdę bojaźń Bożą, żebyśmy my nabierali mądrości z tych Bożych ksiąg. I ta księga mi jeszcze jedną rzecz powiedziała, że Absalom, Jadoniasz, to była Boża rodzina. To nie tylko taka, wiesz, daleka rodzina, to była bliska rodzina. I my jesteśmy w Bożej rodzinie, tak? Przez krew Jezusa. Jesteśmy w Bożej rodzinie. I jeżeli to się tam tak stało, tyle lat przed Chrystusem, chcę wam powiedzieć, to dzieje się również i teraz. Wszędzie. Dlatego, że serce człowieka, grzech był zawsze grzechem i człowiek zawsze będzie walczył z tym grzechem i będzie staczał boje. Tylko, że Bóg daje nam również rozum, żebyśmy my mogli używać rozumu do naszego życia. Niech Pan nam błogosławi. Niech Bóg włoży swoją świętą bojaźń i chce się pomodlić o nas, o każdego z nas, o siebie, o Ciebie, żeby On nas trzymał w swojej bliskości, żeby Bóg nas trzymał w takiej bliskości, w tej bojaźni Pańskiej, żebyśmy my mieli mądrość, jak żyć, jak postępować, żebyśmy nie dali się diabłu. Halleluja. Halleluja. Ojcze, chcę Ci dziękować za to święte imię Jezus. Dziękować Ci za święte słowo, które dałeś. Dziękować Ci, że Ty, Panie, czuwasz nad biegiem życia każdego z nas. Kościół, do którego Ty nas powołałeś, jest żywym kościołem, który Ty jesteś żywym Bogiem, jesteś Panem tego kościoła. Dziękuję Ci, że słowo, ono może być aktualne ciągle na ten czas. Ono jest żywe i skuteczne. Ja proszę Cię, Panie, jeżeli cokolwiek jest w nas, co jest nieprawością, niech przyjdzie Twój ogień i to spali w nas, Panie. Ja wołam do Ciebie, abyś Ty zaszczepił w nas tą świętą bojaźń, Panie, abyśmy nie wykroczyli tych zakresów autorytetu, które Ty każdemu z nas dałeś. Ojcze, ja chcę Ci dziękować za każdą owcę, za którą Twój Syn zmarł. Dziękować Ci za przelaną krew za każdego. Dziękować Ci za tą wielką miłość, którą obdarza swój lud. Za to bezgraniczne miłosierdzie, które dajesz, Panie. Za to cudowny, ten cudowny pokój, który dajesz swojemu ludowi. Ojcze, i który oddzieliłeś ten naród dla siebie, dla swoich świętych dzieł. Wykonaj wszystko, co zamierzyłeś. Wołam, wzywam Twojego imienia. Ty mówisz, że jesteś Alfa i Omega, ten, który rozpoczął, ale ten, który również kończy. Moją modlitwą do Ciebie, Panie, abyś to, co rozpocząłeś we mnie, rozpocząłeś w każdym z nas, dokonaj, dokończ, a i kontynuuj do dnia Chrystusa Pana. Jesteś święty, Panie, wszechmogący. To, co nie jesteśmy w stanie zobaczyć, w nas Ty daj nam objawienie. To, co jest złe w nas, daj nam do tego taki święty gniew. Daj nam do tego święte wołanie, tą desperację przed Tobą, abyśmy mogli oddać całkowicie to Tobie. Nie nam, ale swemu imieniu świętemu daj chwałę. Niech będzie błogosławiony Bóg wiekuisty, Ojciec, Święty Duch i Jezus Chrystus, Syn Boży.